ma się ochotę. Tak się rzeczywiście złożyło, że byłem na przełomie maja i czerwca w Irlandii i mam na myśli Irlandię zarówno jako republikę, ale także jako Irlandię Północną, jako terytorium pod zarządem tymczasowym angielskim. Pewnie rząd brytyjski by się obraził teraz. Irlandczycy by mnie pochwalili. Ale rzeczywiście chciałem zobaczyć parę ważnych miejsc dla mnie w Irlandii, oprócz słynnych irlandzkich klifów, które są rzeczywiście czymś przepięknym, kilkusetmetrowymi takimi zejściami wprost do oceanu błękitnego, szmaragdowego. To jest coś, co można kontemplować tam godzinami. Oprócz takich rzeczy, które chciałem zrobić jeszcze dawno, dawno temu, to znaczy wejść na górę Kirkpatrick, na górę Świętego Patryka. To jest takie miejsce pielgrzymkowe Irlandczyków i to jest miejsce, gdzie Święty Patryk miał pościć 40 dni i 40 nocy w intencji Irlandii, a także stamtąd miał wypędzić z tej wyspy węże i żmije. Nie wiem, czy nie ma tam żmij i węży, ale tak mówi legenda. Oprócz takich miejsc już osobistych, z dawnych klimatów trochę polityczno-wolnościowych, związanych z Michaelem Collinsem, założycielem IRA, oprócz różnych wielu rzeczy, chciałem bardzo zobaczyć stare irlandzkie klasztory. One mi się kojarzą z czasów jeszcze młodzieńczych tak bardzo mocno. W ogóle Irlandia mi się kojarzy z tymi klasztorami. One mają dla mnie przynajmniej trzy charakterystyczne takie cechy. Po pierwsze, w skojarzeniu z zielenią, która je otacza, ten biały kamień nabiera takiego pięknego charakteru. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, one mają charakterystyczne wieże. Jeżeli ktoś troszeczkę się interesował Irlandią, monastycyzmem irlandzkim, to wie o tym. One mają takie charakterystyczne, wysokie wieże zakończone stożkiem. Te wieże często były jako skarbce traktowane, jako miejsca schronienia, czy jako też dzwonnice. No i oczywiście trzecia rzecz to słynne celtyckie krzyże. Od małych do ogromnych, rzeźbionych w piękne wzory, czy to liturgiczne, związane z liturgią, czy też z fauną i florą. Ale klasztor, który zrobił na mnie największe wrażenie, to jest klasztor w Glendalough, położony w górach Wicklow, niedaleko Dublinu. Klasztor założony przez świętego Kevina. To jest mnich, który żył pod koniec V wieku, zmarł na początku VII. Według podań żył 120 lat. To jest człowiek, który zainspirował mnie pewną opowieścią, która jest związana z jego życiem, do której będę chciał później nawiązać. Niemniej jednak to jest czas w Irlandii, VI wiek, i to warto też pamiętać, że w duchowości chrześcijańskiej to jest wiek, który jest określany jako wiosną monastycyzmu irlandzkiego. To stamtąd płynie mnóstwo misjonarzy wtedy na kontynent europejski po to, żeby głosić Chrystusa, po to, żeby ocalić w ogóle wysoką kulturę w Europie. Ponieważ to jest czas, kiedy już Cesarstwo Rzymskie dawno upadło, jest wędrówka ludów, jest wielki niepokój w Europie i mnisi iroszkoccy płyną falą na kontynent, żeby głosić Ewangelię, ocalić kulturę czy grecką, czy rzymską. I klasztor w Glendalough, ale także wiele innych klasztorów, które w VI wieku powstają tam, to są miejsca nie tylko pewnej praktyki duchowej, ale także pracy umysłowej, intelektualnej. To tam na przykład studiuje się wówczas ojców kościoła w językach oryginalnych, kiedy nikt tego nie robi na przykład na kontynencie. To mnisi iroszkoccy, przychodząc do Europy, wprowadzają na przykład pewne zwyczaje liturgiczne. Spowiedź jest tego pokłosiem, nasza współczesna zresztą. I Kevin też ma w tym swój udział, bo on się wybiera na pielgrzymkę do Rzymu, poszukuje tam relikwii do swojego klasztoru, który zakłada, ale także daje świadectwo jakby swoją osobą, że to jest nowa rzeczywistość, którą w tym nurcie mnisi tworzą. I wyobraźcie sobie, że ja spałem w nieopodal tego klasztoru w hostelu w nocy z 2 na 3 czerwca i jak przyjechałem do Polski, to uświadomiłem sobie, czytając też o nim, że święto liturgiczne jego przypada 3 czerwca. I uświadomiłem sobie, że no nie, rzeczywiście będę chciał coś powiedzieć, czy tutaj na konferencji, czy wśród moich znajomych, jak będę opowiadał o Irlandii, właśnie o tej postaci, o świętym Kevinie. To jest człowiek, który ma w swoim życiu takie dwa ważne opuszczenia, rozstania. Po pierwsze, on się rozstaje ze swoją pierwotną wspólnotą zakonną w takiej miejscowości Kilamanach, ponieważ ona mu się wydaje zbyt liczna, on tam nie realizuje swoich ideałów. Więc zakłada wraz z grupą mnichów klasztor w Glendalough. Ale druga rzecz, którą on się musi rozstać, to jest jego status społeczny, ponieważ on pochodzi z arystokratycznej, zamożnej rodziny, która sprawuje władzę w południowo-wschodniej Irlandii. I myślę, że to jest taki pierwszy, przynajmniej dla mnie jest to taki pierwszy moment, przy którym warto się zatrzymać, ponieważ jeżeli ktokolwiek interesował się życiem duchowym i czytał o osobach, które miały wpływ na jakieś obszary duchowe, czy to byli założyciele zakonów, czy może osoby świeckie, to bardzo często w ich życiu są momenty opuszczenia dotychczasowej rzeczywistości, po to, żeby być bliżej Boga, po to, żeby realizować swoje dały, po to, żeby pielęgnować swoje życie duchowe. I ja głęboko wierzę, że także ten nasz pobyt w Lubiniu, każdorazowy pobyt w Lubiniu, to jest taki moment, który wpisuje się w tę tradycję duchową. Pewnie można powiedzieć, że taki czysty motyw takiego przyjazdu do Lubienia, czy przyjazdu do jakiegokolwiek klasztoru, czy na jakiekolwiek rekolekcje, to jest motyw miłości do Boga. Są oczywiście inne motywy, one są też cenne i jak najbardziej wartościowe, ale na pewno czysty motyw to jest pielęgnacja miłości do Boga. Rzeczywiście takiego głębokiego oddania. Ja myślę też tak, że my się wpisujemy poprzez taką praktykę w działanie tego samego ducha, który tchnie poprzez wieki, nie dotyczy to tylko chrześcijaństwa oczywiście, poprzez wieki, pobudzając natchnienie w ludziach, którzy szukają głębszej relacji z Bogiem, czy głębszego życia duchowego. Pewnie nie jesteśmy w takiej tradycji jak święty Kevin, żyjemy w różnych naszych uwarunkowaniach, ale to bardzo ważna rzecz, żeby sobie to uświadamiać i co więcej, żeby w tym duchu żyć. Bo to, co jest też bardzo ważnym aspektem i to, co wielu z nas realizuje tutaj przyjeżdżając do Lubinia, ale nie każdy ma taką możliwość, to jest to, żeby wprowadzić sobie w życiu na przykład raz w miesiącu. Jeśli nie możesz przyjechać do Lubinia, możesz pojechać do innego klasztoru. A jeśli nie możesz pojechać do klasztoru, to żeby sobie wprowadził chociaż raz w miesiącu dzień pustyni. Żebyś, nawet jeżeli żyjesz w związku małżeńskim, żebyś, myślę, że jest to też możliwe, żebyś na przykład zabrał się poza swoje miejsce, gdzie żyjesz. Czyli za miasto, żebyś spojrzał inaczej na swoje życie. To jest tak naprawdę realizacja takiej zasady działania nieliniowego. Bo jeśli nieustannie funkcjonujemy w swoim kieracie, to oczywiście ten kierat przynosi nam określone efekty, jakąś określoną rzeczywistość. Ale jeżeli chcesz spojrzeć na swoje życie inaczej, a z perspektywy duchowej musisz spojrzeć inaczej, to warto mieć takie momenty, jak dzień pustyni, jak takie osobiste rekolekcje, żebyś zobaczył coś w swoim życiu inaczej. Bo to jest też tak, że no trudno oczekiwać w życiu innych rezultatów, jeżeli się wykonuje nieustannie to samo, prawda? Można się zakręcić w życiu. Każdy, myślę, to jakoś tam zna takie zakręcenie. No ja je doskonale znam. Pamiętam momenty w swoim życiu, kiedy w ogóle nigdzie na przykład nie wyjeżdżałem, nie miałem kontaktu z jakąś taką sakralną sferą. To trudno jest w swoim osobistym życiu mieć na tyle determinacji, na tyle siły, żeby to pielęgnować. To bardzo ważna sfera. Rzeczywiście opuszczać to, w czym się tkwi, po to, żeby wyjść w kierunku nowej jakości, żeby spojrzeć na to, w czym się jest z zupełnie innej perspektywy. Druga rzecz, która mnie bardzo poruszyła, jeśli chodzi o świętego Kevina, to jest taka legendarna historia z nim związana. Otóż legenda mówi w ten sposób. On na początku Wielkiego Postu wyszedł na modlitwę i w pewnym momencie do jednej z jego dłoni przyfrunął ptak, konkretnie kos. I kos zresztą w ikonografii występuje ze świętym Kevinem. I zaczął budować na tej dłoni gniazdo. I święty Kevin postanowił pozostać nieruchomy podczas tej pracy tego kosa. Postanowił pozostać nieruchomy podczas modlitwy. I trwał tak nieruchomo poprzez cały Wielki Post. W tym czasie kos zbudował gniazdo. Złożył jajko, z tego jajka wylęgło się piskle odfrunęło. Wtedy święty Kevin poruszył się, to był akurat ostatni dzień Wielkiego Postu, poszedł do swojej wspólnoty celebrować Paschę. Kiedy usłyszałem tę opowieść, wydaje mi się niezwykle piękną metaforą modlitwy medytacyjnej. Co więcej, spotkałem dwa takie silne wizerunki związane z tą historią, jeśli chodzi o świętego Kevina. Pierwszy to taki, że on stał na modlitwie w taki sposób. I tu w prawej dłoni był ten ptak. A drugi wizerunek na pewnej ikonie, nam bardzo powinien być to bliski wizerunek. Gdzie trzymał rękę? Ma ktoś jakiś pomysł? Tutaj. Tutaj. I tutaj jest kos, który buduje gniazdo. Często w medytacji mówimy o tym, że tu jest tak środek ciężkości ciała, że tu budujemy nasz taki silny ośrodek duchowy. Stąd działamy. Tutaj się buduje nasza siła. Nawet wtedy, kiedy mówimy o oddychaniu, nie oddychamy tutaj. Oddychamy tutaj. Tu jest coś się ważnego dzieje. Kiedy opowiedziałem tą historię mojej koleżance, która fascynuje się Irlandią, od razu mi powiedziała: słuchaj, jest taki wybór poezji staroirlandzkiej, to jest poezja tłumaczona przez Ernesta Bryla i Małgorzatę Goraj. I jest tutaj też historia ze świętym Kevinem i Kozem. Ona tutaj troszeczkę jest inna, ale postanowiłem też ją przytoczyć. W post wielki święty Kevin, jak to miał w zwyczaju, opuścił wszystkich. Gdzie się zaczynają źródła puszczy, miał szałas przed deszczem ukryty i ukryty przed słońcem. Na klęczniku zbitym z koślawych desek zaczął rozważania, wina w krew przemienienie, obrójca udrękę. Tak modląc się przez okno wyciągnął swą rękę i w tej dłoni tak ciepłej od modlitwy Bożej siadł ptak, gniazdko założył, pierwsze jajko złożył. I czekał piskląt kos i czekał święty, trzymając do modlitwy dłonie wyciągnięte. Kiedy deszcz padał leciutko, przymykał palce. Gdy słońce grzało modlitwę, odmykał. Tak długo, aż pisklęta wyrosną i same polecą w świat. I będzie czas wyszeptać amen. Troszeczkę inna wersja, ale oddająca ducha tej opowieści. Otóż ja w tej opowieści zobaczyłem całą dynamikę, która jest charakterystyczna dla modlitwy medytacyjnej. Po pierwsze, mamy tutaj intencję i decyzję, żeby wyjść na modlitwę, żeby rozpocząć praktykę. Jest to niezależne, czy się medytuje krótko, czy się medytuje długo. Ten mechanizm jest w każdym obecny. Ja mogę przynajmniej powiedzieć o sobie, ale tak jak rozmawiam z innymi osobami, to też to potwierdzają. Możesz robić medytację 349 raz i zmagasz się z tym, że jeżeli sobie postanowiłeś, że no, będziesz siadał regularnie, no to zmagasz się z tym, żeby usiąść. Można powiedzieć, najtrudniejszy pierwszy krok, dobra, siadasz. Ale później jest drugi najtrudniejszy krok, żeby wytrwać. Bo ja znam na przykład takie doświadczenia, że wsiadałem do swojej medytacji, tam miałem zaplanowany czas na tą medytację, ale tak po 10 minutach coś mi mówiło: odpocznij sobie. Wiesz, Pan Bóg się nie obrazi, więc ty się obrazisz na siebie, no, będziesz się obrażał na siebie, prawda? Zdarzało mi się, ja odpuszczałem oczywiście, nie? Ale rzeczywiście intencja i decyzja to jest coś, co jest punktem wyjścia i myślę, że każdy z tym jakoś zmaga. Jest w tej opowieści też ten bardzo ważny element trwania nieruchomo. Trudny element dla wielu osób. Dostrzeżenia tej jedności między sferą ciała a sferą ducha. Że unieruchamiasz ciało po to, żebyś zobaczył bardziej ducha. To, co się dzieje w twoim umyśle, to, co się dzieje w twoim sercu. To trwanie nieruchome oczywiście jest wyrazem determinacji, to silnej determinacji. Jest oczywiście też w tej historii bardzo ważny aspekt ofiarowania wszystkiego Bogu. On się tutaj przejawia poprzez to, że ten święty Kevin ma taką szerokie serce, miłosne serce, które jest ofiarowane dla drugiego. Tu jest taka relacja miłości, nie? Symbolizowana przez kosa. Jest wreszcie aspekt bardzo pięknie ukazany owoców medytacji. Kos, gniazdo, pisklak. Prawda? Te owoce w naszej medytacji, one czasami są przewidywalne, czasami są nieprzewidywalne. Tak jak nieprzewidywalny jest Pan Bóg i nieogarniony i czasami naprawdę nas zaskakuje coś na medytacji. Ktokolwiek medytował dłużej, wie o tym, że no, czasami się coś dzieje i czasami nie wiadomo w ogóle, co z tym zrobić, prawda? Ale te owoce, zwłaszcza jeśli to są owoce takie, które poruszają Ciebie, jakoś dotykają. One są o tyle istotne, że one nadają sens tej praktyce. Bo jeśli dostrzeżesz te owoce, to łatwiej Ci będzie uznać tą praktykę na przykład za swoją. Jeśli to będzie chociaż drobna rzecz, na przykład taki aspekt pokoju, o którym będę chciał jeszcze powiedzieć później, i zobaczysz, że to działa, to będziesz miał już rzeczywiście motywację do tego, żeby okej, ja będę próbował dalej. Będę w to wchodził. Zobaczę, co jeszcze Pan Bóg na mojej drodze duchowej przez tą medytację może mi pokazać, czego może mnie nauczyć. Te owoce też zapraszają do systematyczności. No, ta systematyczność jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o medytację. I wreszcie w tej historii jest ten aspekt, który my doskonale znamy i wielokrotnie o nim mówimy. To znaczy, wstajesz od tego, co jest nieruchome, by przenieść to w życie, które jest pełne dynamizmu, wrzasku świata, Twoich zajęć. I to jest ten moment weryfikowania. Jak to, co nieruchome, ta Twoja obecność przed Bogiem, jak ją przenosisz w swoje codzienne życie? Tak jak u Kevina. Stał. Wszystko to się miało dokończyć, się dokończyło. Wstajesz do wspólnoty, świętujesz Paschę, idziesz do ludzi. Ten klasztor Glendale, on jest położony w takiej... jest otoczony górami, czyli to jest taka dolina i oprócz samego klasztoru tam jest tak zwane niskie jezioro i wyższe jezioro. Przy tym wyższym jeziorze też są ruiny związane z osobą świętego Kevina, ponieważ on miał tam swoją pustelnię. Mimo że klasztor był założony jako klasztor wspólnotowy, to też w życiu świętego Kevina był taki okres, kiedy on na parę lat udał się na pustelnię. Kto wie, być może ta legenda w jakimś sensie związana z jego osobą właśnie wydarzyła się tam. Tu jest też bardzo jeden aspekt ważny, może my o medytacji tutaj w kontekście medytacji o tym nie wspominamy. Być może warto kiedyś o tym wspomnieć, ale tak jak się czyta Ojców Pustyni, nie wiem czy pamiętacie, są takie momenty, takie historie, kiedy jakieś dzikie zwierzę pojawia się w kontekście mnicha, który medytuje. Już abstrahując od faktów z tym związanych, bo rzeczywiście takie rzeczy jak najbardziej mogły mieć miejsce, to jednak jest ten aspekt taki, że kiedy występuje mnich, kiedy występuje człowiek rzeczywiście duchowy, oddany Bogu i pojawia się w kontekście tej osoby jakieś zwierzę, to jest to też bardzo silny symbol powrotu do pewnej pierwotnej harmonii, nie? Przed grzechem. To jest tak jak w proroctwie bodajże Izajasza, które mówi o pewnej jedności między człowiekiem a zwierzętami. Tak? To jest to dziecko, które włoży rękę do jamy węża. Nie? Dziecko, które będzie razem bawić się z lwem. Myślę, że tu jest też taki aspekt takiej szerokiej miłości, takiego powrotu do rzeczywistości sprzed grzechu. Jednym z takich owoców medytacji, myślę, że to jest taki owoc, który może zachęcić w ogóle do medytacji w ogóle ludzi zupełnie niezwiązanych jakoś religijnie. To jest aspekt uspokojenia, uzyskania jakiegoś pokoju. Wielu ludzi no, jakby pragnie takiego doświadczenia i to jest taki owoc, który się powszechnie ludziom kojarzy z medytacją. Bo medytacja no to często no tak, czegoś tam wyciszyć, uspokoić, zdystansować do chaosu, w którym się żyje, prawda? I to jest okej, to jest fajny motyw i warto też od takiego motywu wyjść do praktyki. Ale jeżeli się wchodzi w tą praktykę, to pojawiają się pewne momenty, które wzmacniają to doświadczenie pokoju, ale wciąż mogą być takim etapem czysto psychofizycznym. To znaczy, możesz odkryć podczas praktyki taką własną przestrzenność, w której pojawiają się myśli, pojawiają się uczucia, pojawiają się i znikają. Możesz odkryć własną pustość, ale to wciąż jest aspekt, czy może być aspekt, bo to wszystko zależy jak to potraktujesz, aspekt czysto psychofizyczny. Podobnie może być doświadczenie, to może być jakiś moment, krótszy, dłuższy, straty siebie, porzucenia siebie, porzucenia lgnięcia do siebie. To jest bardzo piękny motyw. On też wzmacnia takie doświadczenie pokoju serca, ale to wciąż może być dla człowieka wierzącego za mało. Podobnie może być takie doświadczenie, już wyjścia może na zewnątrz, teraz powiem, akceptacji rzeczywistości taką, jaką ona jest, tak jak ona przychodzi do ciebie, tak jak ona się przejawia. To oczywiście nie chodzi o to, o brak twojej aktywności, ale po prostu pojawiają się takie rzeczy, na które nie masz wpływu. I to doświadczenie przyjęcia tej rzeczywistości to też może wzmacniać w tobie pokój serca. Ale dla człowieka wierzącego to wciąż jeszcze jest za mało. Bo to są wszystko bardzo piękne owoce medytacji. Doświadczenie przestrzenności, pustości, doświadczenie porzucenia siebie, doświadczenie zgody na rzeczywistość taką, jaką ona jest. Ale to wciąż może być pokój na poziomie psychofizycznym. Dla człowieka wierzącego jest jeszcze jeden aspekt bardzo istotny doświadczenia pokoju, który pewnie w tej historii też ze świętym Kevinem moglibyśmy dostrzec. Ja o nim tak subtelnie wspomniałem. To jest doświadczenie pokoju, który płynie z relacji do Boga. Jeśli oczywiście mówimy o medytacji chrześcijańskiej. Dlaczego to doświadczenie jest takie istotne? Bo po pierwsze, w tym doświadczeniu pokoju, który płynie z relacji, oczywiście mamy na myśli cały czas aspekt wiary, no bo bez tego aspektu wiary, no to jakby jest bezprzedmiotowe. To jest aspekt tego, że ty ufasz, że jest otwarta dłoń. Masz świadomość, że jest otwarta dłoń, która nie pozwoli, żeby tobie się coś stało złego. Kiedy mówię coś złego, to nie mam na myśli sytuacji trudnych w życiu, cierpienia i tak dalej. Mam na myśli sytuację, że zostaniesz zbawiony, że jest miłość, która widzi w tym wszystkim sens. A ty krocząc wraz z tą dłonią, możesz swoją dłoń otworzyć i możecie razem wydać jeden dźwięk, miłosny dźwięk. Bóg w tobie, a ty w Bogu. Czysty, wolny, nieuwarunkowany jakimiś koncepcjami. Po prostu jest uderzenie, to jest dźwięk. Jeśli jest śpiew ptaka, to jest śpiew ptaka. Jeśli przychodzi kos i składa jajko, to składa jajko. To jest ta ładna, piękna rzeczywistość, która płynie z relacji, która nie jest ograniczona tylko do takich doświadczeń czysto psychofizycznych, które są niewątpliwie piękne, głębokie i warto te doświadczenia z tego poziomu psychofizycznego integrować z tym doświadczeniem pokoju, który płynie z relacji. Jakie są konsekwencje tego pokoju, który płynie z relacji i który my tutaj fundamentalnie, kiedy siedzimy, to przecież też praktykujemy, tak? Jesteśmy w Bogu, jesteśmy w tym, który jest. Po pierwsze, nie jesteśmy sami. Możemy zawierzyć nasze życie Bogu. Patron ojca Maksymiliana, to znaczy święty Maksymilian Kolbe, zachęcał swoich braci do tego, żeby żyli chwilą obecną, ponieważ chwila obecna to jest czas łaski, który uświęca właśnie wtedy, kiedy jest ta chwila obecna. Do jednego z braci napisał takie zdanie, żebyś się rzucił w ręce miłosiernej opatrzności i był spokojny. To jest ten duch. To jest ten duch, który płynie z relacji. To jest ten pokój, który płynie z relacji. I jakby nie zwracanie na ten aspekt pokoju w medytacji wydaje mi się szalonym zubożeniem mimo pięknych innych owoców. To jest dłoń Boga, która ciebie podtrzymuje i ty możesz w tą dłoń włożyć swoją i możecie wydać jeden piękny dźwięk. Ja się oczywiście świadomie odwołuję do takiego troszeczkę tutaj zenowego klimatu, ale robię to świadomie, żeby podkreślić tą relacyjność. Druga rzecz, która jest istotna, to jest kwestia powiedzenia nie przeszłości. Nie mam tu na myśli tylko takiego samego technicznego aspektu, kiedy się medytuje i kiedy przychodzą różne myśli z przeszłości i teraz one nas gdzieś odciągają. Nie, nie, nie. Mam na myśli coś głębszego, znaczy mam na myśli postawę. A w tej postawie chciałbym podnieść jakby dwie kwestie. Po pierwsze, doświadczenie zła, którego się w życiu dokonało, doświadczenie grzeszności. Jest taka tendencja w nas, myślę. We mnie wciąż bywa, że funkcjonuję w jakiejś rzeczywistości, coś robię i gdzieś pojawia się taki żal, takie doświadczenie wspominania przeszłości. Coś, co w gruncie rzeczy odbiera mi energię do tego, żebym się zaangażował w to, w czym jestem teraz. I zamiast jakby zmienić kierunek swojego spojrzenia, znaczy zacząć spoglądać na miłosiernego Chrystusa, tak? Na miłość do Niego, to taka tendencja jest, żeby trochę popatrzeć w te swoje złe rzeczy z przeszłości. Nie? To jest trochę tak, jakby się prezentowało takie kalendarium własnej nieprawości przed samym sobą. Prawda? No, w tym roku to było to i to, w tamtym to się wydarzyło coś tam. Prawda? Jakiś czasem smutek jest z tym związany. Ale to jest jakby zła tendencja w gruncie rzeczy. Kiedyś, wiecie co, miałem tutaj taką historię, tu w Lubiniu. Pewna osoba do mnie przyszła i powiedziała, że chce iść do spowiedzi. Ale wiele lat nie była u tej spowiedzi. I też niespecjalnie jakieś tam praktyki religijne miała. I też jakby podzieliła się, że ta trudność, która ją przede wszystkim hamuje w tym, to że ona grzeszyła w sferze takiej małżeńskiej, nie? Poza małżeńskiej. No i oczywiście ją zachęcałem, idź, nie? Oczywiście idź. I ta osoba poszła do tej spowiedzi i później mówi do mnie coś takiego. Mówi, to nieprawdopodobne. Nie? Ona przez tyle lat obawiała się pójść do tej spowiedzi, a ten ksiądz, który rozmawiał tutaj, w ogóle nie powiedział, nic w ogóle nie powiedział o tych grzechach, których ona się tak bała. A co jej mianowicie powiedział? Jakby odwrócił cały obraz, to znaczy pokazał jej coś takiego. Wiesz co, módl się codziennie, nie? Bo nie modliłaś się, wiesz, to jest bardzo ważne, żeby się modlić codziennie, żeby chodzić przynajmniej co niedzielę do kościoła. Jakby, nie wiem, czy widzicie ten mechanizm, nie? Taki obrócenia, pach, oczu. Zacznij pielęgnować miłość, nie? To tu się rodzi pokój, tu się on się będzie działo z relacji do Boga, do miłosiernego Boga, a nie wtedy, kiedy ty będziesz tkwić w swoim misterium nieprawości. I druga rzecz, kiedy mówię nie przeszłości, to mam na myśli wszystkie nasze krzywdy, których doświadczyliśmy, czy to od rodziców, czy od bliskich, czy od nieszczęśliwych miłości, czy w jakikolwiek inny sposób. To też jest taka, myślę, taka tendencja, żeby sobie stworzyć takie muzeum własnych krzywd. Prawda? Trzeba żyć w teraźniejszości, trzeba tą teraźniejszość zmieniać, trzeba oczywiście pracować nad tymi rzeczami z przeszłości, które żarzą i mają wpływ na nasze funkcjonowanie teraz. Ale ta energia jest wtedy ukierunkowana na to, żeby coś załatwić, ale żyjesz w teraźniejszości, coś robisz i to jest twoja rzeczywistość. Jeżeli masz takie muzeum własnych krzywd i tak wracasz do tego i to tak żarzy w tobie, to tak naprawdę odbierasz sobie energię do dobrego życia. Chciałbym też przytoczyć w kontekście tego powiedzenia nie przeszłości taką mądrość hasycką rabina Szlomo, który nauczał w ten sposób. Powiedziano, że jeśli człowiek stoczy się w grzech, to nawet nie chodzi o jeden grzech, tylko stoczy się w grzech. Coś, co jest rzeczywiście mocne, twarde i może długotrwałe. To w pewnym momencie, kiedy się nawraca, musi głęboko żałować przez 5 minut, a potem powstać i iść dalej. Bo jeśli żałujesz za dużo, nie znajdziesz w sobie miejsca, by żyć, rosnąć, tworzyć, odkrywać przyszłość. Jak powiadali nasi mędrcy, tylko zło jest przepełnione bezbrzeżnym żalem i skruchą. To ważne słowa. Wyzwalające, myślę. I trzecia rzecz, która płynie z tego pokoju, który rozumiem jako relację z Bogiem, to jest nie, które mówi przyszłości. Nie w tym sensie, że czegoś nie planujemy. Mam na myśli przede wszystkim instalowanie swojego serca w przyszłości. Czyli mam też na myśli postawy, a nie tylko myśli. Niedawno dotarło do mnie, że wiecie, w 7 rozdziale Ewangelii według świętego Marka, kiedy Chrystus wymienia katalog różnych grzechów, on wtedy mówi o tym, że wiele zła pochodzi z wnętrza człowieka i wymienia tam cudzołóstwo, mowę, jakieś obelgi i tak dalej. Wiecie, co jeszcze jako nieprawość pewną wymienia? Głupotę. Ja się nigdy w życiu z głupoty nie spowiadałem. Nie wiem jak wy, ja się nie spowiadałem, więc sami mądrzy ludzie siedzą. Głupota jako taka zawiniona niewiedza w takim obszarze teoretycznym czy praktycznym, ona pewnie, moraliści to by powiedzieli, że to jest brak roztropności pewnie, nie? Taki praktyczny brak roztropności, taka nieumiejętność odczytania natury rzeczywistości i funkcjonowania w tej rzeczywistości. I wiecie co, w tym kontekście tego zainstalowania serca w przyszłości przyszła mi postać, która została przez Chrystusa nazwana głupcem w jednej z przypowieści. Ktoś ma jakieś skojarzenia? Ojciec? Jest przypowieść, w której Chrystus wprost nazywa kogoś głupcem.
Ktoś to gromadzi. To tam.
Tak jest. Jest bogacz. Bogacz, bogacz, który jest nazwany głupcem. Oczywiście nie ma nic złego w bogactwie. Jeżeli jest coś złego w bogactwie, to tylko sposób zarządzania. I to, co ta historia pokazuje także na głębszym poziomie, bo nie chodzi tylko o to bogactwo materialne, to jest zainstalowanie serca w przyszłości. Ponieważ pamiętacie, on mówi tak: ok, zgromadziłem sobie dużo dóbr, wybuduję nowe spichlerze, będę sobie żył, używał w przyszłości. Wszystko dzieje się w przyszłości, prawda? I nagle przychodzi ten komunikat: głupcze, jeszcze dzisiaj zażądają od ciebie twojej duszy. Jakie bogactwo wtedy Bogu przedstawisz? Masz być bogaty, w tym sensie można powiedzieć, bogactwem więzi, bogactwem relacji z Bogiem. Masz być bogaty także bogactwem więzi z innymi ludźmi, dobrem, które zrobiłeś dzięki temu bogactwu. Ale mam głębokie przekonanie, że medytacja wysubtelnia bardzo mocno spojrzenie na to, jak się rozumie bogactwo. I gdzieś wpisuje się ta praktyka w to alegoryczne, duchowe, mistyczne rozumienie sensu Pisma Świętego. Że w gruncie rzeczy zaczynasz dostrzegać, że bogactwo może być bardzo różne, bardzo subtelne i bardzo złudne. Na przykład mogą być to twoje doświadczenia duchowe, które sobie kolekcjonujesz. Jeśli wychodzisz w relację do Boga, który jest nieprzewidywalny, nieogarniony, to wcześniej czy później musisz zostawić te swoje bogactwa duchowe, w których mógłbyś się zainstalować, zrobić z nich taką swoją polisę bezpieczeństwa, nie? Że właściwie tak duchowo jest całkiem nieźle z tobą. Masz trochę takiego duchowego dezodorantu, coś się wydarzyło, pachniesz. Taki duchowy fitness, prawda? Dobrze się czujesz. To jest nieźle właściwie, nie? Takie certyfikaty, nie? Bo się tak prowadziłem, że 158 razy w Lubiniu. Człowieku, sukces.
Żeby tylko w Lubiniu.
Żeby tylko w Lubiniu jeszcze, prawda, tam medytacje w różnych innych miejscach, nie? No, to jest też forma subtelnego bogactwa. Oczywiście tym bogactwem mogą być też chore relacje. Wiele, wiele różnych aspektów rzeczywistości. Dlatego ta relacja do Pana Boga, nieogarniona, nieprzewidywalna, ta dłoń, która zawsze jest do naszej dyspozycji, to jest dłoń, którą my możemy też uderzyć, możemy puknąć, żeby wydać dźwięk. Ona zachęca nas do tego, żeby wychodzić z tego instalowania serca w tym, w czym tkwimy. To doświadczenie wtedy może być takie, że możesz na 100% angażować się w rzeczywistość taką, jaką ona jest, a jednocześnie robisz to na 100% wolności. To jest niezwykle trudne, ale taka jest nasza droga. Nie ma innej. Masz na 100% angażować się w rzeczywistość, nie masz dezerterować tej rzeczywistości, bo to, że ona jest nietrwała, to, czego bogacz nie odkrył, on nie odkrył tej nietrwałości rzeczywistości. To nie jest coś, co jest powodem smutku, jakiegoś załamania czy depresji. Wprost przeciwnie. To, że rzeczywistość jest nietrwała, to jest wezwanie do ciebie, żebyś maksymalnie wykorzystał roztropnie, dobrze czas, który jest ci dany. Czas chwila po chwili, bo nie ma innego czasu. Byś uczynił ten czas czasem miłości. I to, co robimy podczas siedzenia, to jest esencja tej prawdy. Jest ogień, który płonie, kiedy siedzisz w medytacji, kiedy wstajesz z medytacji, on dalej płonie, ale forma już jest inna. Nie możesz przerzucić tej formy w tą nową formę. Ona spłonęła, powinna przynajmniej spłonąć tam, gdzie siedziałeś. Jeśli nie spłonęła, to masz problem, bo chcesz wcisnąć coś w nową rzeczywistość, w nową formę, już się tego nie da. Bo ogień zawsze płonie. Symfonia zawsze gra. Jeżeli święty Kevin mógł w to wejść, to każdy z nas w to może wejść. Amen.